Będziemy czytali z Ewangelii Mateusza z 24 rozdziału. Otwórzmy ten rozdział, chciałbym go przeczytać całego i potem się chciałbym podzielić kilkoma myślami na ten temat. Czytamy 24 rozdział Ewangelii Mateusza. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby Mu pokazać zabudowania świątyni. A On odpowiadając rzekł do nich: czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł im: baczcie, żeby was kto nie zwiódł, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: jam jest Chrystus, i wielu zwiodą. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przypowiedział prorok Daniel, to czyta niech uważa, wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Jada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła w zimą albo w sabat. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni. Gdyby wam wtedy kto powiedział: oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. Oto przepowiedziałem wam. Gdyby więc wam powiedzieli: oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, bo gdzie jest padlina, tam zatują się sępy. Na zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem. I gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. To więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze. Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów zły sługa rzekł w sercu swoim: Pan mój zwleka z przyjściem, i zacząłby bić swój sługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym ten go nie oczekuje, i o godzinie, której nie zna. I usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i skrzytanie zębów. Może nieraz zadawaliśmy sobie pytanie, co było taką najważniejszą rzeczą odróżniającą pierwszych uczniów, pierwszych chrześcijan od późniejszych pokoleń Kościoła, czy też od nas samych. Na to pytanie można próbować odpowiedzieć na różne sposoby i można tutaj dopatrzyć się wielu rzeczy, które no pewnie niosą ze sobą wiele ciekawych informacji. Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę jest jedna szczególna rzecz, która tak naprawdę odróżnia wczesny Kościół od tego wszystkiego, co w Kościele działo się później. Wracając do tych pytań i różnego rodzaju pomysłów na to, co było takim wyróżnikiem wczesnego Kościoła. Można zwrócić uwagę oczywiście na pierwszą miłość, która była chociażby w Zborze Jerozolimskim. Można zwrócić uwagę na gorliwość misyjną tego Kościoła. Można zwrócić uwagę na to, że ten Kościół podlegał różnego rodzaju prześladowaniom. Można też zwrócić uwagę na to, że ten Kościół walczył o prawdę, walczył o zdrową naukę. To wszystko jest prawdą. Gdy jednak się zastanowimy nad tym, to zobaczymy, że nie jest to tak, że nigdy już potem w Kościele nie było miłości, że nie jest to tak, że nigdy już potem w Kościele nie było gorliwości misyjnej. Wczesny Kościół rozniósł Ewangelię po całym wczesnym, zamieszkałym i znanym świecie, ale Ewangelia, wiemy, że w kolejnych wiekach rozprzestrzeniała się przecież dalej i rozprzestrzenia się nadal. Wczesny Kościół doświadczał prześladowań, ale wiemy doskonale o tym, że dzieci Boże były prześladowane i są prześladowane nadal również w czasach współczesnych. Jeśli chodzi o nauczanie, to wiemy, że Kościół też przez całe swoje wieki musiał się borykać z różnego rodzaju nieprawdziwymi naukami, nieprawdziwym rozumieniem Pisma Świętego, czy też całkowitym odchodzeniem od Pisma Świętego i to, co moglibyśmy nazwać taką walką o prawdę, to wiemy też, że przecież trwa cały czas i będzie też trwała do końca dziejów. Czy zatem było w ogóle coś, co tak naprawdę było charakterystyczne i w szczególny sposób wyróżniało ten pierwszy Kościół, coś, co się nigdy już później nie powtórzyło? Ja chciałbym tutaj postawić pewną hipotezę i troszeczkę na ten temat powiedzieć. Taką rzeczą, która była charakterystyczna dla pierwszych chrześcijan, było takie bardzo pewne, bezpośrednie oczekiwanie na naprawdę bardzo rychłe przyjście Pana Jezusa Chrystusa. To było naprawdę pokolenie chrześcijan, którzy spodziewali się, że to wszystko, co się wtedy działo, skończy się lada chwila i nie będzie trwało bardzo długo. Ten Kościół żył takim bezpośrednim oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście tutaj ktoś zwrócił uwagę na to, że my przecież też czekamy. Tak, ale my czekamy w troszeczkę inny sposób i też na podstawie Słowa Bożego i zresztą tego, jak się później historia potoczyła, to dostrzeżemy tutaj pewną różnicę w tym, jaką postawę zajął i zajmuje i powinien do dzisiaj zajmować żywy, zdrowy, wierzący w Pana Jezusa Chrystusa Kościół, a tym, co było jakąś taką pewną cechą charakterystyczną pierwszych chrześcijan i wiązało się to z tym, że oni naprawdę byli przekonani o tym, że jeszcze za ich życia, lada dzień, to wszystko się po prostu skończy. I to widać w ich zachowaniu, to zresztą świadectwo tego znajdujemy w Nowym Testamencie. Pierwsi chrześcijanie w Jerozolimie, jak wiemy, pozbywali się majątków. Oczywiście no, było z jednej strony dowodem tej prawdziwej, pierwszej, gorącej miłości, no, ale też z drugiej strony zakładało jakąś taką krótkotrwałość tego wszystkiego. Przekonanie, że te rzeczy naprawdę nie będą potrzebne za chwilę ani im, ani ich dzieciom, ani ich wnukom, ani komukolwiek. I naprawdę można w tym momencie sobie podarować całkowicie jakiekolwiek myślenie, jakiekolwiek troskę i w ogóle zastanawianie się o tym, że będą jakieś kolejne jeszcze lata, czy dziesięciolecia, czy nie wiadomo jeszcze, jak długi czas. Drugi przykład, znamy list do Tesaloniczan i wiemy, że tamtejsi wierzący no, szczerze się martwili o swoich braci, o swoje siostry, którzy zmarli. Zmarli nie doczekawszy w ich przekonaniu przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. Oni byli przekonani, że się nawrócili, narodzili na nowo i lada dzień po prostu Pan Jezus przyjdzie. A to nagle się okazało, że życie toczy się dalej, ludzie umierają, jak umierali. Ale to jest ciekawa odpowiedź apostoła Pawła, który w tym momencie w swojej odpowiedzi zdaje się podzielać to przekonanie i mówi po prostu nie martwcie się, bo my, którzy jesteśmy przy życiu, czyli jak gdyby my, którzy dożyjemy, nie wywodzimy tych, którzy już umarli. Czyli apostoł Paweł przynajmniej wtedy wydaje się na tym etapie swojego życia podzielał takie przekonanie o bardzo wielkim przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Jakub, brat pański, pisał w liście Jakuba, przyjście pańskie jest bliskie. No, to też ktoś, kto czytał to w tamtych czasach, no nie wyobrażał sobie, że autor ma tutaj na myśli, no nie wiem, 2000 lat i nie wiadomo ile jeszcze. No, wszystko w tym fragmencie wskazywało na to, że macie czuwać, macie być gotowi, macie nie dać się tutaj zwieść różnego rodzaju pokusom, macie nie bać się różnego rodzaju trudności, bo po prostu to jest kwestia krótkiego czasu, kwestia miesięcy, może lat i to wszystko się skończy. Pierwszy Kościół żył takim bezpośrednim oczekiwaniem na to, co ma lada dzień nastąpić. Kolejne pokolenia chrześcijan żyły i mają żyć czuwaniem, czyli innymi słowy pełną gotowością na przyjście pańskie. Nie powiązano jej z jakimś takim autentycznym przekonaniem, pewnością, że to się wydarzy lada dzień, że to się wydarzy za naszego życia, że to się wydarzy tu i teraz. Że będzie też jakiś, nie wiem, ciąg zdarzeń, sekwencja wydarzeń, które bezpośrednio do tego momentu doprowadzą. I powinniśmy uchwycić i zrozumieć tę różnicę i zarazem zdawać sobie sprawę zawsze z tego, że o sile Kościoła, o przetrwaniu Kościoła, o zdolności Kościoła do tego, aby trwał w tym świecie, trwał nieraz na przekór wszystkiemu, jest właśnie jego zdolność do czuwania. Jego zdolność do bycia gotowym na przyjście pańskie, jednocześnie niekoniecznie wiążąc to z jakimś takim bardzo bezpośrednim przekonaniem, że to musi nastąpić lada dzień. Pierwszych chrześcijan przy życiu utrzymywało przekonanie, że to nastąpi lada dzień. My nie mamy przekonania, czy nastąpi lada dzień, choć może to nastąpić lada dzień, natomiast mamy czuwać, mamy być gotowi, mamy być przygotowani. Przygotowanie jako na przekór faktom, nawet na przekór naszej intuicji, bo jak gdyby człowiek chciałby, jeżeli jest jakaś obietnica, aby ona się realizowała. No, z natury rzeczy niespecjalnie poważnie traktujemy zapowiedzi czegoś, co jest tak odległe w czasie, albo tak nieokreślone w czasie, że nie jesteśmy tego w stanie w żaden jakiś taki konkretny sposób uchwycić. Również na przekór, nawet bym powiedział, takiemu powierzchownemu zrozumieniu Nowego Testamentu. Nowy Testament czytany tak, można powiedzieć, na szybko, tak trochę po łebkach, no, zdaje się sugerować, że tutaj po prostu wszystko lada dzień się skończy, że są konkretne znaki, wskazówki, które na pewne rzeczy wskazują, wystarczy się ich trzymać i będziemy wtedy wszystko wiedzieć i tutaj zostaniemy doprowadzeni do takiego momentu, kiedy no już jak gdyby Pan Jezus nie będzie miał innego wyboru i będzie musiał po prostu po nas przyjść. Przyjrzyjmy się troszeczkę temu fragmentowi. Fragment jest długi, fragment jest bogaty w treść. Oczywiście nie dokonamy tutaj analizy każdej myśli, każdego wątku, który się tutaj pojawia. Chcę raczej tutaj w taki bardzo syntetyczny sposób raczej zwrócić uwagę na pewną prawidłowość i pewną jakąś taką ogólną zasadę, którą dobrze znać, czytając ten fragment i podobne w Bożym Słowie i zastosować to właśnie do naszej sytuacji i do naszego życia. Eschatologiczna mowa Pana Jezusa, tak to jest czasami tytułowane, w nieco zmienionej wersji, ale jest ona też zapisana w Ewangelii Marka i w Ewangelii Łukasza. Myśl ta sama, sens ten sam, dobór słów troszeczkę inny, jak to w Ewangeliach bywa. Trzeba pamiętać o tym, że uczniowie zadali Panu Jezusowi pytanie o dwie rzeczy, bo zapytali się Go o to, czytamy to w trzecim wierszu, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata. Kiedy się to stanie, odnosiło się do zburzenia świątyni w Jerozolimie, bo to Pan Jezus im powiedział wcześniej. Oni chodzili po świątyni, zachwycali się dopiero co odbudowaną świątynią. Żydzi byli w przekonaniu, że wszystko, co złe, świątynia ma za sobą. Zburzenie, spustoszenie, zbezczeszczenie, ta ohyda spustoszenia, o której jest napisane w księdze Daniela, że to wszystko już było, że to się odbyło, i że teraz po prostu nadchodzi dla nich złoty okres, złoty wiek. A Pan Jezus mówi, to wszystko zostanie zburzone, nie pozostanie kamień na kamieniu. Jakaś taka straszna wizja, straszna perspektywa. I uczniowie to skojarzyli od razu z końcem świata. I zadają Panu Jezusowi pytanie, kiedy się to stanie, jaki znak będzie Twojego przyjścia końca świata? Oni jak gdyby z automatu założyli, że zburzenie świątyni będzie oznaczało koniec świata. Pan Jezus odpowiada na te, natomiast tak naprawdę, nie do końca będąc tego świadomi, zadali pytania o dwie różne rzeczy. I Pan Jezus musiał się tutaj zmierzyć z odpowiedzią na dwa pytania dotyczące zupełnie różnych rzeczy i odpowiada. Odpowiada o tym, kiedy się stanie to, co zapowiedział odnośnie Jerozolimy, ale też odpowiada o tym, jak to będzie wyglądało z tym końcem świata i w jaki sposób do tego wszystkiego dojdzie. Uczniowie, tak jak powiedziałem, prawdopodobnie nie zdawali sobie sprawy z tego, że pytali o dwie różne rzeczy. Dzięki Bogu, że Kościół w pewnym momencie zrozumiał, że tutaj chodzi o dwie różne rzeczy. Że Kościół zrozumiał, że koniec świątyni, koniec Izraela nie oznacza końca świata. I że Kościół zachował wiarę, zachował i zachowuje tą wiarę dzięki łasce Bożej do dzisiaj, lepiej lub gorzej, ale Bóg o swój lud dba, Bóg o swój Kościół dba i sprawia, że ten Kościół istnieje i jest obecny na tym świecie aż do dnia dzisiejszego. I tutaj od razu przechodzę do po prostu naszej sytuacji i nas samych. To jest, też nasz, jest to również naszym obowiązkiem. Zachować wiarę, zachować nadzieję, zachować czuwanie. Jak gdyby, oczywiście dobrą rzeczą jest śledzić to, co się dzieje wokół. Dobrą rzeczą jest obserwować różnego rodzaju znaki. Dobrą rzeczą jest starać się dociec to, na ile Biblia mówi też o tych czasach naprawdę ostatecznych, czyli bezpośrednio poprzedzających przyjście naszego Pana. Ale ważniejsze od tego jest takie po prostu trwałe i wierne czuwanie i bycie gotowym na to przyjście praktycznie o każdej porze, do czego jeszcze nawiążę. To jest nasze zadanie i to jest nasz obowiązek. I też przejawem łaski Bożej jest to, że Bóg pokazał Kościołowi to, w jaki sposób tak na dobrą sprawę te dwie rzeczy, o których tutaj mówimy, są od siebie oddalone. Parę słów takiego komentarza do tego, co Pan Jezus mówi odnośnie wydarzeń poprzedzających zburzenie świątyni w Jerozolimie. Jest tutaj mowa o pewnej sekwencji zdarzeń dotyczących zarówno sytuacji w Palestynie, jak i też tego, co się będzie działo w Kościele, które tutaj są wymienione. I teraz ciekawą rzeczą jest to, że jeśli patrzymy na historię, zwłaszcza jeśli patrzymy na historię z perspektywy ludzi, którzy wtedy żyli, to zobaczymy, że oni mieli pełne prawo patrzeć na to jako na naprawdę błyskawicznie spełniającą się przepowiednię Pana Jezusa odnośnie tego, co się będzie działo. Jakoś takie błyskawiczne przygotowanie i zapowiedź końca końców i końca tego wszystkiego, co będzie. Pan Jezus tutaj mówi o różnych rzeczach. Jest to oczywiście taki no bardzo bym powiedział, eschatologiczny język, więc jest tutaj i symboliki trochę i taki, bym powiedział, bardzo bardzo wyrazistych sformułowań. Natomiast mamy tutaj pewne rzeczy, które no, są konkretnymi faktami, które rzeczywiście się w historii działy. Pan Jezus zapowiada przede wszystkim wojny. Zapowiada wojny, wieści wojenne, powstanie narodu przeciwko narodowi. W tamtych czasach panował raczej pokój. Panował pokój i ten pokój też, jak zresztą często historycy Kościoła zwracają uwagę na to, pozwolił też na rozpowszechnienie Ewangelii w krótkim czasie. Nie było jakichś takich przeszkód w postaci, nie wiem, granic, wojsk, wojen, które by na przykład przeszkadzały w podróżach apostolskich. No ale wiemy, że w 66 roku wybuchła pierwsza wojna żydowska. Znaczy na ten kraj nadeszła straszliwa katastrofa. Ta wojna trwała kilka lat. My wiemy o tym, przede wszystkim kojarzymy to ze zburzeniem świątyni, może trochę z Masadą, z tymi końcówkami. Natomiast zanim do tego doszło, to trwała kilkuletnia wojna. Co ciekawe, Żydom udało się odnieść sporo sukcesów w wojnie z Rzymianami, także to była naprawdę, naprawdę straszna rzecz. Pan Jezus zapowiedział wojnę dla chrześcijan, którzy wtedy żyli. Taka wojna mogła sugerować, że jest to właśnie takie wypełnienie proroctwa Pana Jezusa Chrystusa. Głód, mur, trzęsienia ziemi. No, te rzeczy były zawsze, ale też warto pamiętać o tym, że one się również wtedy zdarzały i zostały odnotowane w Biblii. Na przykład w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, że był wielki głód za czasów Klaudiusza, czyli też w tym okresie, kiedy ten Kościół żył takim oczekiwaniem. Był tak wielki, że nawet apostoł Paweł był zaangażowany w pomoc dla wierzących właśnie w Jerozolimie. Pan Jezus zapowiada prześladowania. Prześladowania zaczęły się praktycznie zaraz, jak tylko powstał pierwszy Kościół. Prześladowani chrześcijanie mogli powiedzieć, no tak, Pan Jezus to mówił, to jest bezpośrednie zapowiedź końca świata, więc my to prześladowanie zniesiemy i wytrwamy. Pojawienie się zwodzicieli. Wiemy jak wcześniej do Kościoła wyszli różnego rodzaju zwodziciele. Kilka takich przykładów, żeby nie przeciągać i nie przedłużać. Problemy w zborach Galacji. Problemy z judaizującymi chrześcijanami. Problemy z jakąś taką próbą wprowadzenia zakonu tylnymi drzwiami do Kościoła i podważenie przez ten zakon łaski. Jacyś Nikolaici, o których jest mowa w Księdze Objawienia świętego Jana. Różnego rodzaju innego odniesienia w listach apostolskich do różnego rodzaju herezji, do różnego rodzaju pomysłów. Apostoł Jan pisze w swoim liście o tych, którzy podważali tą jedyność i wyłączność Pana Jezusa Chrystusa jako drogi prowadzącej do Ojca. Jak to niektórzy tłumaczą, były tam jakieś podobno już gnostyckie różnego rodzaju prądy, które właśnie poprzez różnego rodzaju jakieś drogi uduchowienia próbowały ludzi prowadzić do Boga zamiast przez Chrystusa. No było tego zwodzenia mnóstwo na samym początku i już apostołowie musieli się z tym zmagać. Ciekawą rzeczą jest tutaj w wierszu 12 czytamy, że sprawia się rozmnoży, a przez to miłość wielu oziemnie. Ciekawą rzeczą jest to, że też Nowy Testament wskazuje, że jednym z problemów Kościoła było to, że ta pierwsza miłość bardzo szybko gdzieś tam zaczęła zanikać. Co było problemem zboru w Efezie w czasach, kiedy apostoł Jan pisał swoje objawienie? Oni sobie poradzili z Nikolaitami, z herezjami, z prześladowaniami, wytrwali to wszystko, no ale ciężkie czasy, różnego rodzaju trudności powodują to, że jakaś taka gotowość człowieka do tego, by okazywać miłość drugiemu, by myśleć o drugim człowieku, słabnie. I to był też jeden problem z wczesnego Kościoła, który do tego doprowadził. Pan Jezus to tutaj zapowiada. Ciekawa rzecz, głoszenie Ewangelii na całym świecie. No, oczywiście zależy, o jakim świecie tutaj mówimy, ale ten świat nowotestamentowy, powiedzmy sobie, ograniczony granicami Imperium Rzymskiego, został zewangelizowany błyskawicznie właśnie w tych pierwszych latach. Apostoł Paweł zaniósł Ewangelię na krańce Imperium, aż do samego Rzymu i mógł się tym pod koniec swojego życia chwalić i chlubić, że ta Ewangelia naprawdę trafiła na krańce ówczesnego świata. Czyli Ewangelia jest głoszona. Z drugiej strony w Kościele były różne te procesy, o których tutaj powiedzieliśmy sobie przed chwilą. No i wreszcie na koniec jest kulminacja wydarzeń, czyli zdobycie Jerozolimy, zburzenie, zbezczeszczenie świątyni, zniszczenie tego wszystkiego, co dla Żydów było rzeczą najświętszą. Zdarzenie po zdarzeniu, wszystko to, o czym Pan Jezus tutaj mówił, wypełniało się, można powiedzieć, w błyskawicznym tempie, w bardzo, bardzo krótkim czasie, w ciągu jednego pokolenia chrześcijan. Oni mieli prawo oczekiwać, na podstawie tego, co się działo, że lada chwila to się wszystko skończy. A jak już się zaczęło dziać, to się zaczęło dziać w Jerozolimie, no to oczekiwanie mogło być tym większe. I w zasadzie teraz należało tylko oczekiwać, że po prostu co się wydarzy. Jak czytamy w wierszu 29, po udręce owych dni słońce się zacznie, księżyc nie zajaśnieje blaskiem, ukaże się znak Syna Człowieczego, pośle aniołów z wielką trąbą, zgromadzi wybranych, oddzieli kozy od owce od kozłów, no i będzie koniec tego wszystkiego. Taka była perspektywa i wydarzenia historyczne, zarówno w świecie, jak i w Kościele, zdawały się to przekonanie potwierdzać. Ci ludzie żyli oczekiwani. Tylko co się stało? Pan Jezus nie przyszedł. Wszystko było, można powiedzieć, wszystko się ciągnęło jak po sznurku. Pan Jezus nie przyszedł. Jak gdyby nagle tutaj urywa się ta sekwencja, ta ciągłość, to jak gdyby te wydarzenia w szybkim czasie po sobie następują. Możemy sobie wyobrazić pewną konsternację, zwłaszcza, że był to czas nasilenia prześladowań. Może u niektórych zachwiała się wiara, ale pojawiło się również szyderstwo. Ciekawe jest rzeczą, że właśnie apostoł Piotr w swoim drugim liście, już pod koniec życia, już nie pisze o tym, że Chrzcie Pańskie jest rychłe, tylko pisze coś innego. Raczej obserwując to, co się dzieje, mówi, no coraz więcej ludzi jest takich, co jak on ich nazywa, którzy są szydercami i się pytają, gdzie jest to przyobiecane przyjście Jego. Wszystko trwa tak, jak trwało. Pan Jezus dawał się coś zapowiedzieć, niby się to wydarzyło, ale On nie przyszedł. Więc jak to naprawdę jest? Wszystko trwa tak, jak trwało od początku stworzenia. I my dzisiaj możemy powtórzyć po 2000 latach to samo. Co z tego, że tutaj Pan Jezus zapowiadał jakieś proroctwa? Co z tego, że to się wypełniło, skoro sam Pan Jezus nie przyszedł? I od 2000 lat znowu wszystko trwa dalej tak, jak trwało od początku stworzenia. Przez kolejne lata. I być może jeszcze będzie sobie trwało nie wiemy jak długo. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna sprawy. To, co było tutaj tym końcem, o którym mówił Pan Jezus, to, co było końcem Izraela, końcem świątyni, końcem judaizmu świątynnego, nie było końcem świata. Wręcz przeciwnie. To było przygotowanie miejsca na to, aby właśnie Kościół teraz mógł wejść w pełni na arenę dziejów, oddzielony od judaizmu, oddzielony od Izraela i składać swoje świadectwo i trwać w oczekiwaniu na powrót swojego Pana. I jeżeli czytamy dokładnie te słowa, jeżeli czytamy dokładnie cały rozdział, to widzimy, że owszem, tutaj z jednej strony jest zapowiedź szybkiego następowania dramatycznych zdarzeń, natomiast z drugiej strony Pan Jezus tutaj nagle rozwija inną myśl. Jeżeli się spojrzymy na ostatnie wiersze, gdzieś tak od 35 wiersza do końca, to nagle się dowiadujemy o czym? Że o tym nie o tej godzinie nikt nie wie. I ciekawe porównanie, ciekawa analogia z czasami Noego, wskazująca na to, że nagle życie się znowu toczy normalnie. Wszystko jest tak, jakby nic się nie działo. Jakby nie było proroctwa. Jakby w ogóle nie było mowy o jakimś powtórnym przyjściu Pana Jezusa Chrystusa. Ludzie żyją swoim życiem. Od początku stworzenia, tak jak mówi apostoł Piotr, cytując tych szyderców, nic się nie zmienia. Oczywiście, raz lepiej, raz gorzej. Wojny, strząsy, to było, jest i będzie. Ale od początku stworzenia wszystko trwa tak, jak trwa. I co to oznacza dla Kościoła? A no to oznacza, że w tym momencie mamy tutaj wskazane zadanie, które jest przed nami, rola, która jest przed nami i cel, jaki tutaj jesteśmy. Mamy czuwać, mamy czekać. Mamy czuwać i czekać w tym sensie w oderwaniu od tego, co się dzieje wokół, aczkolwiek, tak jak powiedziałem przed chwilą, niezłą rzeczą, jeśli sobie próbujemy tutaj układać pewne rzeczy, które dzieją się wokół nas, które się dzieją w historii, które się dzieją w polityce i dopatrywać się, że tutaj może rzeczywiście to przygotowywać nas na koniec dziejów i powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Ale na przestrzeni dziejów Kościół miał przede wszystkim czuwać. Nie szukać na siłę znaków, nie szukać na siłę odniesień do sytuacji bieżącej, ale przede wszystkim czuwać, przede wszystkim czekać i być gotowym na przyjście swojego Pana, wiedząc o tym, że ta pozorna ciągłość, że to stworzenie trwa tak od początku dziejów, aż trwa, nie oznacza, że będzie tak trwało zawsze. Ludzie w czasach Nowego też nie znali innego świata niż ten, w którym żyli. Żyli w przekonaniu, że tak będzie zawsze. Jak czytamy, przyszedł potop i zniósł wszystkich. I to, że wokół nas wszystko dzieje się tak, jak się dzieje od zawsze, nie oznacza, że słowa Pana Jezusa Chrystusa, że Pan Jezus nie mówił prawdy, że Pan Jezus się pomylił, że Pan Jezus w jakiś sposób nas wprowadził w błąd. I możemy powiedzieć tutaj wręcz aleluja, że Kościół w tym przełomowym okresie historii to zrozumiał. Że po tym wstrząsie, jakim było zniszczenie Izraela, zniszczenie świątyni, nie uznał, że wiara w Chrystusa jest w tym momencie nieprawdą, dlatego że Pan Jezus nie przyszedł. Oczywiście były obawy, były różnego rodzaju zachwiania wiary, ale Kościół zrozumiał, że to nie jest koniec, że to jest raczej początek. Że to jest początek Kościoła, początek jego misji, jego świadectwa, jego obecności tutaj w tym świecie. I co Kościół ma robić? Ja celowo przeczytałem cały rozdział, mimo że tam już potem jak gdyby wątek jest troszeczkę inny, ale tutaj Pan Jezus nagle mówi o tym, że mamy być wiernym sługą, że mamy robić to, co do nas należy. No właśnie, mamy robić to, co do nas należy. Mamy czuwać, mamy pełnić wolę naszego Ojca i trwać w tym, do czego zostaliśmy powołani. Kościół nie może być zaskoczony wydłużającą się historią dziejów. Nie może być zaskoczony tym, że kolejne pokolenia przychodzą, odchodzą, ludzie wierzący rodzą się, umierają, często muszą cierpieć, często muszą przechodzić przez różnego doświadczenia. To wszystko trwa, trwa i trwa. I być może będzie trwało jeszcze dłużej, nie wiadomo, może długo, może krótko, tego nie wiemy. Ale Pan Jezus, odnosząc się do zburzenia w Jerozolimie, świątyni w Jerozolimie, zapowiedział tutaj bardzo jakąś taką szybką sekwencję wydarzeń, które właściwie zostały wszystkie umiejscowione w okresie jednego pokolenia. Odnosząc się do pytania o jego przyjście, o koniec świata, nagle wydłuża perspektywę. Oddala to, mówi, że o tej godzinie wie tylko Ojciec. Że to jest czas, kiedy po prostu jego dzieci mają czuwać i czekać. I robić swoje, pełnić to, do czego zostali powołani. Tak jak powiedziałem wcześniej, aleluja, że Kościół to zrozumiał. Aleluja, że Kościół tutaj wszedł w tą rolę i jest tym świadectwem aż po dzień dzisiejszy. My jesteśmy częścią tego świadectwa, jesteśmy tutaj kolejnym pokoleniem, które właśnie to świadectwo czuwania składa i oby nasza czujność, oby nasza gotowość nie ustawała. Ani Kościół jako całość, ani ludzie wierzący nie mogą się nigdy zachowywać tak jak tutaj nie bez powodu, jakbyśmy czytali dalej, to jest przypowieść o 10 pannach. Można się zachować jak taka głupia panna, która wyszła na spotkanie ulubieńca, ale się zdziwiła, że trzeba poczekać. Wyszła w przekonaniu, że to nastąpi zaraz. Budując naszą wiarę, budując nasze życie chrześcijańskie, budując nasze oczekiwanie, nie zakładajmy żadnego czasu, ani krótkiego, ani długiego. Po prostu bądźmy gotowi. Bądźmy na to przygotowani. I bądźmy w tym miejscu, gdzie Pan chce, abyśmy oczekiwali. Tutaj jeszcze nawiązując do tej głupiej panny, no można powiedzieć, wolą oblubieńca było to, aby te panny były tam, gdzie miały być i czekały na niego. Wiemy, że te głupie nie dość, że były zaskoczone tym, że muszą czekać. Jak już później rzeczywiście czas się zbliżał, to one gdzieś tam poszły i zaczęły czegoś szukać. No to oczywiście tą historię też można w szczegółach rozważać dalej, ale no niech nas nie zaskakuje świat, rozwój historii, rozwój dziejów, różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją, niech one nie powodują, że my schodzimy z naszej pozycji, że tak powiem po wojskowemu, że zejdziemy z tego miejsca, gdzie jesteśmy powołani i zaczniemy nagle, nie wiem, szukać odpowiedzi, szukać rozwiązania, tak jakby tych odpowiedzi i rozwiązań nie było w Bożym Słowie i nie było tutaj na nie odpowiedzi. Także zapamiętajmy z tego naszego dzisiejszego rozważania to, że jesteśmy Kościołem czuwającym. Jesteśmy Kościołem oczekującym. Jesteśmy Kościołem, który nie zna dnia, nie zna godziny przyjścia swojego Pana, ale Kościołem, który nie ulega złudzeniu, że tylko dlatego, że wszystko trwa tak, jak trwało, to musi tak trwać wiecznie na wieki wieków, bo nastąpi taki moment, kiedy to wszystko ulegnie gwałtownemu wstrząsowi, nasz Pan przyjdzie, dokona sądu, dokona dokończenia dzieła zbawienia dla tych, którzy są Jego i w tej chwili będziemy w Jego chwale. A póki tu jesteśmy, czuwajmy, róbmy to, do czego jesteśmy powołani, wykonujmy Jego wolę i wykonujmy te zadania, które Pan przed nami stawia. Czy to w naszym życiu, czy w budowaniu naszej wiary, czy w składaniu świadectwa. Amen. Amen.